Pierwsza Księga Królewska zaczyna się od przedstawienia walki o tron po Dawidzie, która rozgorzała jeszcze za życia sędziwego władcy. Kłębowisko intryg pałacowych, ambicji potomków królewskich i ich matek, zabiegi kapłanów, proroków, wyższych wojskowych to obraz dość typowy dla życia każdego dworu. Relacja biblijna nie ukrywa kuchni politycznej, pisząc z rozbrajającą szczerością o zakulisowych zabiegach, aktach nielojalności i wybujałych ambicjach. Z drugiej zaś strony nie ma cienia wątpliwości, że Salomon, syn z żony zdobytej na drodze zbrodni, nie był idealnym kandydatem na następcę tronu. Tekst biblijny nie kryje, że racja prawna była po stronie innych pretendentów. Jednak to właśnie Salomon został wybrany do zadania, którego nie mógł wykonać Dawid, do budowy świątyni. Salomon w jeszcze mniejszym stopniu niż Dawid nadawał się na władcę idealnego. Jednak przy całej swej megalomanii, manifestowanej w wielkich budowlach, braku hartu ducha prowadzącego do ulegania nie tyle licznym żonom, ile własnej słabości, małej wrażliwości na problemy społeczne, która nie pozwoliła mu zachować umiaru w nakładaniu obciążeń w formie robót przymusowych i podatków, umiał wybrać rozum jako najważniejszą wartość, dzięki której będzie mógł wypełniać swe zadania. Na czas swego panowania udało mu się zażegnać konflikt, który miał duży wpływ na losy państwa za Dawida. Ten bardzo długo kontrolował tylko południową część terytoriów 12 plemion. Jego władza została uznana przez plemiona północne dopiero po 7 latach od uznania go za władcę Judy. A po zdobyciu Jerozolimy dał państwu nową stolicę. Problem był delikatny, bowiem dotyczył kruchych podstaw legalnych władzy Dawida. Salomon przejął państwo w o wiele lepszym stanie, ale nie umiał dostrzec i zniwelować konfliktów, jakie dzieliły północ i południe. Dlatego po jego śmierci, przy rażących błędach następcy, doszło do otwartego buntu plemion północnych. Upadła monarchia ustanowiona dla 12 plemion. Powstały dwie inne, skonfliktowane ze sobą. Ta polityczna zapaść po śmierci Salomona pokazała, że określona struktura państwowa nie była Bogu potrzebna dla kontynuowania przymierza z domem Dawida. Taki właśnie charakter miało bowiem to przymierze. Lud nie występował w nim jako partner, ale był reprezentowany przez rodzinę królewską z Jerozolimy, przez świątynię i związanych z nią kapłanów. Rozpad monarchii miał swe konsekwencje religijne. Postawił bowiem przed świątynią jerozolimską dylemat, czym ma ona być. Regionalnym sanktuarium małego państewka, tracącego stopniowo niezależność, czy też ponad politycznymi podziałami funkcjonującym ośrodkiem kultu Jahwe. Powstało też pytanie o jej stosunek do innych ośrodków kultu. Dopóki świątynia w Jerozolimie była królewską fundacją położoną w bezpośrednim sąsiedztwie centrum władzy politycznej, to miała naturalną przewagę nad innymi ośrodkami. Ustanowienie granicy państwowej między Judą a Izraelem, rozumianym jako państwo 10 plemion, które odrzuciły władzę dynastii potomków Dawida, spowodowało, że Betel i Dan stały się równorzędnymi z nią królewskimi ośrodkami kultu. W tej sytuacji Jerozolima broniła swej pozycji, odwołując się z naciskiem do idei przymierza właśnie z domem Dawida, a nie z ludem. Tylko tak dało się obronić jej pozycję, bowiem topografia przemawiała raczej przeciw niej, ponieważ utraciwszy funkcję stołeczną dla całości terytorium, była ośrodkiem zmarginalizowanym. Ciężar życia religijnego przenosi się więc do sanktuarium w Betel, cieszącego się wielkim prestiżem, odwołującym się do Abrahama i Jakuba. Kiedyś odległość 17 kilometrów od Jerozolimy sprawiała, że były to miejscowości sąsiadujące prawie. Bliskość ta działała na korzyść stolicy. Po ustanowieniu granicy okazało się, że to Betel ma swoją wielką szansę, a Jerozolima musi tracić na znaczeniu. rywalizacja między dwoma sanktuariami, narastający konflikt obrazuje opowiadanie o Bożym człowieku z Judei i jego działalności w Betel w 13 rozdziale, którego czarnym charakterem jest Jeroboam, pierwszy król północy i założyciel świątyń królewskich w Betel i Dan. Bezwzględność kary, jaka spadła na Bożego człowieka za zatrzymanie się na nocleg w Betel, miała być przykładem dla tych mieszkańców południa, którzy preferowali to miejsce kultu. Spadała na nich kara Boża, przed którą nie chronił nawet uprzywilejowany status. Nie znaczy to jednak, że państwo północne stanowiło obszar, którym Bóg się nie przejmował. Także wobec nich istnieją oczekiwania, że będą pełnić wolę Boga. Nie są osądzani jak władcy pogańscy, ale jak synowie Izraela, których obowiązuje przymierze. Na królów Judy zaś patrzy się jako na potomków Dawida, którzy nawet wtedy, gdy nie są posłuszni Bogu i Jego przykazaniom, cieszą się przywilejami danymi ich przodkowi, którego obraz ulega stopniowej idealizacji, aż po opinię, że czynił to, co spodobało się Panu i przez całe życie nie zaniedbał żadnego z jego przykazań, prócz sprawy Uriasza Chetyty. Jednocześnie na terenie Królestwa Północnego działa prawdziwy prorok, Eliasz z Tiszbe, który wzywa do nawrócenia do Boga. W jego wystąpieniach nie ma elementów zawierających polityczny program zjednoczenia królestw, jest tylko religijne przesłanie skoncentrowane na jedyności prawdziwego Boga i czystości jego kultu. Trzeba więc powiedzieć, że z religijnego punktu widzenia biblijne opowiadanie o podzielonej monarchii pokazuje rzeczywistość sprzed podziału, którą należy realizować w zmienionych i niesprzyjających warunkach politycznych. W ten sposób rozdzielone zostały dwie sprawy, które monarchia zdawała się spajać już na zawsze: wspólnota religijna 12 plemion oraz byt polityczny, w którym żyły one razem. Judaizm kształtował się jako religia, może jeszcze nie uniwersalna, ale już ponadpaństwowa.